Po krytycznie ocenianym występie w ubiegłotygodniowej debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem narasta presja na prezydenta Joe Bidena, by wycofał się z walki o reelekcję. Trwają też dyskusje, kto mógłby go zastąpić, choć sondaże pokazują, że jedyną osobą mającą szansę na pokonanie Donalda Trumpa jest Michelle Obama, wydaje się mało prawdopodobne, by wystartowała w wyborach.
Podczas godzinnego briefingu rzeczniczki prasowej Białego Domu Karine Jean-Pierre wszystkie pytania dotyczyły kondycji Joe Bidena i debaty telewizyjnej. Czy 81-letni prezydent Biden ma Alzheimera albo jakąkolwiek formę demencji, która może powodować tego rodzaju potknięcia? Karine Jean-Pierre zapewniała, że z prezydentem jest wszystko w porządku, jest zdolny do sprawowania funkcji. W USA słychać jednak coraz więcej apeli do Bidena, by wycofał się z wyścigu. W takiej sytuacji naturalnym kandydatem powinna być wiceprezydent Kamala Harris. Jej notowania, podobnie jak innych demokratów, wcale jednak nie są lepsze niż Bidena. Z badań opinii publicznej wynika, że szanse na zwycięstwo wyborcze miałaby jedynie Michelle Obama. Prawdopodobieństwo startu byłej pierwszej damy jest jednak bardzo niewielkie, ponieważ nie sprawowała ona nigdy żadnej funkcji politycznej i państwowej i nie ma doświadczenia w zarządzaniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
A my zapytamy naszego gościa, czy ze względu na stan zdrowia Joe Biden powinien zrezygnować z wyścigu do Białego Domu i kto mógłby go zastąpić. A tym gościem jest pani doktor Renata Nowaczewska, amerykanistka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, pani doktor, czy jest ktoś, kto oprócz Michelle Obamy, kto mógłby zastąpić Joe Bidena? On sam mówi, że zostaje w wyścigu do końca, ma poparcie rodziny i wielu demokratów, przynajmniej oficjalnie.
No, ten pomysł z Michelle Obamą to troszeczkę tak wchodzi w gestię science fiction. Równie dobrze mógłby być Tom Cruise albo ktoś inny. Zresztą Michelle Obama pytana o to zaraz po zakończeniu kadencji męża, czy chciałaby właśnie w przyszłości kandydować, powiedziała absolutnie nie, jak najdalej od polityki i jestem przekonana, że tego się będzie trzymała. Wielu kandydatów jest, którzy w przyszłości mogliby z sukcesem ubiegać się o nominację Partii Demokratycznej i z sukcesem ubiegać się o, czy zdobyć te konieczne 270 głosów elektorskich, żeby zostać wybranymi na najważniejsze stanowisko w państwie. Także może kiedyś w przyszłości wiceprezydent Kamala Harris. Świetną kandydatką z Partii Demokratycznej może być gubernatorka Michigan Gretchen Whitmer. Mamy tam jeszcze kilka innych nazwisk od Joe Manchina, Josha Shapiro i tym podobne. Natomiast w tej chwili to jest taka trochę, jak wielu tutaj komentatorów w mediach amerykańskich pisze, że przed Amerykanami trochę egzystencjalna decyzja. Bo to nie chodzi o to, czy Joe Biden jest, czy nie jest za stary. To wszyscy widzieli, ale Donald Trump także nie jest zbyt młody i myślę, że Amerykanie generalnie zasługują na kogoś dużo żywotniejszego, bardziej takiego z większą werwą, energią. Natomiast to właśnie nie chodzi o kondycję obecnych kandydatów i przede wszystkim Joe Bidena, tylko kto ma największą szansę pokonać Donalda Trumpa, bo jeśli Amerykanie, większość Amerykanów, czy sami demokraci, zostaniemy przy demokratach, nie widzą przyszłości kraju, a jak wielu komentatorów, badaczy Stanów Zjednoczonych, ze świata także wskazuje, nie widzą lub w czarnych barwach widzą kolejną kadencję Donalda Trumpa, no to właśnie nie kto nam się marzy, ale kto ma największą szansę pokonać Joe Bidena i na to, przepraszam, Donalda Trumpa, straszne przejęzyczenie, no to nadal ze wszystkimi ułomnościami to jest Joe Biden. Moim osobistym zdaniem tak, on myślę, że kiedy Ronald Reagan startował na prezydenta po raz drugi i miał 70 bodajże 3 lata, uważano, że już jest stanowczo za stary. Czasami przychodzi moment, w którym należy ustąpić. I tu Joe Biden, myślę, że troszeczkę wbrew sobie kontynuuje. Zresztą obiecywał, że on będzie tym prezydentem, takim tak zwanym przejściowym, transition president. Ale i myślę, że gdyby republikanie wystawili innego kandydata, to Joe Biden ustąpiłby pola młodszym. Są te głosy, żeby ustąpił i czasami jest ciężko podjąć decyzję, kiedy to zrobić. I tutaj jest taki kasus nieżyjący już wspaniałej, liberalnej sędziny Sądu Najwyższego Ruth Bader Ginsburg, która była niejako nakłaniana przez ówczesnego prezydenta Baracka Obamy, że może, ponieważ jest to stanowisko dożywotnie, że może by ustąpiła, żeby kiedy on jest jeszcze, kiedy trwa jego kadencja, żeby na jej miejsce został wskazany liberalny sędzia. Tak się nie stało, zmarło za kandydatury Trumpa i mamy sytuację, którą mamy, czyli mamy dużo znaczącą przewagę, no bo mamy 6 konserwatywnych sędziów do 3 liberalnych, z czego 3 właśnie nominował i zostali zatwierdzeni przez Senat, 3 konserwatywni sędziowie Sądu Najwyższego i decyzja za decyzją widać, że to bardzo ta nie wiem, wajcha decyzji podejmowanych przez Sąd Najwyższy przesunęła się na stronę tego bardzo mocno, wręcz w niektórych decyzjach skrajnie konserwatywnego środowiska. No więc na wpływ na Joe Bidena wszyscy mówią, że ma Jill Biden, jego żona. Wydaje się, że Jill Biden niezwykle wspiera w tym swojego męża, prezydenta Joe Bidena, aby kontynuował. I szanse na zmianę jego decyzji są bardzo, bardzo nieduże. A im dalej, im bliżej konwencji demokratów, czyli sierpień między 19 a 22 sierpnia, konwencja demokratów się zbierze, na której formalnie zostanie on uznany prezydentem, przepraszam, kandydatem partii demokratycznej. I nie wyobrażam sobie, żeby dopiero w Chicago właśnie w sierpniu podjęto decyzję, no właściwie zastępujemy teraz Joe Bidena kimś innym, bo to będzie bardzo, ale to bardzo niewiele czasu i szansa na zebranie tej takiego mocnego wsparcia i przede wszystkim przekonanie tych niezdecydowanych. No bo my ciągle myślimy, że to jest demokraci głosujący na Bidena, republikanie głosujący na Trumpa. Rzecz się dzieje o naprawdę tą taką niewielką, ale znaczącą, bo czasami to jest różnica dosłownie kilku tysięcy głosów w zależności od stanu, na tą niewielką grupę swing voters, już wszyscy w Polsce znamy to określenie, czyli takich wyborców, którzy w zależności od tego, kto jest kandydatem, głosują raz tak, raz tak. I to są kluczowe 7 stanów. Mamy 50 stanów, a sprawa rozbija się zaledwie o 7 stanów.
No właśnie, pani wspomniała gubernator jednego ze stanów, chyba Michigan, prawda? Mhm. I ona zwracała uwagę podobno Joe Bidenowi, że nie ma szans na zwycięstwo w tym stanie, więc to taka delikatna szpilka wbita, prawda, Joe Bidenowi, bo powiedziała mu to, tak, tak informują media.
Tak, to jest taka kwestia, że już w prawyborach, bo pamiętajmy, że mimo, że jest praktyką, że sprawujący urząd prezydent, tak zwany incumbent, jest automatycznie niejako naturalnym nominatem swojej partii, ale tak czy tak musi tą liczbę, w przypadku Partii Demokratycznej to jest 2101 głosów, 101 głosów delegatów Partii Demokratycznej żeby otrzymać tą nominację. No, oczywiście już w tej chwili mają dużo, obaj kandydaci dużo więcej niż to minimum. I w przypadku Michigan tam się takie rzeczy zdarzyły, że otrzymał właśnie w tych prawyborach wyborcy, bo w prawyborach głosują tylko i wyłącznie wyborcy zarejestrowani jako demokraci. Czyli demokraci głosują na demokratycznego kandydata. Oddali, w tej chwili wypadło mi z głowy niestety, jakie to określenie jest używane, ale taki głos przeciwko niejako Joe Bidenowi. Czyli bo nie było żadnego innego kontrkandydata, czyli był Joe Biden albo właśnie ten głos przeciwny. Dając mu takie czerwone, może nie czerwone, ale żółte ostrzegawcze światło, że jego polityka, szczególnie w kontekście konfliktu, który się dzieje w Strefie Gazy, nie jest bliska lub nie podoba się bardziej takim postępowym, lewicowym ugrupowaniom partii demokratycznej. I to o to chodziło, to, że po prostu akurat w tym Rust Belt, czyli w tym obszarze, gdzie kiedyś królował przemysł motoryzacyjny, czyli mamy tutaj Wisconsin, Michigan, tu kluczowa jest także Pensylwania, że to są stany, w których Joe Biden rzeczywiście, w Michigan on wygrał w poprzednich wyborach trzema punktami procentowymi. W tej chwili w Michigan z ostatnich sondaży wynika, że Donald Trump tymi trzema punktami procentowymi. I to nie jest groźba ze strony pani gubernator, tylko to jest poważne ostrzeżenie idące z samej partii demokratycznej. Nie, że jest za stary, czy nie taki, czy mógłby być lepszy kandydat, tylko że właśnie nie oddaje jego stanowisko tutaj w wielu kwestiach, szczególnie w polityce zagranicznej, nie oddaje ducha serca tej części partii, no, nazwijmy bardziej liberalnej czy bardziej postępowej.
Z tego, co pani doktor mówi, to rozumiem, że raczej skłania się pani ku tym komentatorom, którzy uważają, że tu nie będzie zmiany, że Joe Biden będzie nadal tym kandydatem. Potem jest debata 10 września, prawda, kolejna z Donaldem Trumpem. A New York Times ciekawie pisze i chciałem panią doktor prosić o komentarz, bo zawiera się to w mniej więcej takim lidzie, który TVN24bis zapisało. Donald Trump od dawna próbuje przekonać Amerykanów, że Joe Biden z uwagi na stan fizyczny i psychiczny jest niezdolny do sprawowania urzędu prezydenta USA. Teraz, kiedy po bardzo słabym występie Bidena w debacie obawy te zaczęły podzielać część demokratów, kandydat republikanów nieco ograniczył swoje ataki, bo Trump, choć robi wszystko, by politycznie zniszczyć swojego rywala, wcale nie chce, by Biden rezygnował z wyścigu o Biały Dom. I tu jest pytanie o to, czy Donaldowi Trumpowi rzeczywiście można powiedzieć kolokwialnie, leży właśnie walka o ten urząd z Joe Bidenem.
No gdyby, oczywiście tutaj moglibyśmy rozpatrywać innych kandydatów, no bo gdyby to była Kamala Harris, no to trudno by było, bardzo, czy jakikolwiek z tych kandydatów, które pokazałam, no to Joe Bidenowi byłoby, nie Joe Bidenowi, Trumpowi byłoby bardzo trudno jednak zawalczyć tą kwestią wizerunku, no bo on by się jawił jako ten starzec, ten, który także nie jest wolny, a wręcz jest bardziej znany z tego, że popełnia niezwykle wiele przejęzyczeń. Już nie mówię tutaj o hiperbolach, czy o wprost kłamstwach, które bodajże chyba po debacie właśnie wyliczył 30 kilka kłamstw CNN, punktując każdy z tych
tak,
kłamstw.
A z kolei pani doktor, CNN w sondażu mówi o tym, że w zderzeniu Trump-Harris na razie 45% na Trumpa, 42% na Kamale Harris, czyli goni go, bo Trump-Biden w tym sondażu to 45 Trump, 39 Biden.
Tak, no więc on sobie niejako zdaje sprawę, że wytrącony mu został główny argument przeciwko Bidenowi, bo jego jak gdyby jedyny argument, który jest oparty na prawdzie, a nie o przekłamaniach i wprost kłamstwach, którymi wręcz kłuł w oczy w czasie tej debaty, że przeciwko Kamali Harris, która jest świetna w debatach, jest niezwykle precyzyjna i ona, myślę, żeby tutaj wypunktowała każde absolutnie kłamstwo Donalda Trumpa, czego niestety nie zrobił Joe Biden na debacie, że Trump wie, że wbrew pozorom, mimo że wśród demokratów Kamala Harris ma niskie notowania, ona się nie podobała jako wiceprezydentka, to większe szanse ma przeciwko Bidenowi, natomiast z drugiej strony większe szanse zdobycia jednak prezydentury dla demokratów ma także Joe Biden. Więc no... Myślę, że raczej tutaj zmiana nie nastąpi. No choć no wszystko może się zdarzyć, natomiast każde odsunięcie tej decyzji w czasie to jest niezwykle kosztowne dla demokratów. No i w tej chwili jedynie w sztabie Bidena jest kwestia zebrania wszystkich sił. No i skuteczniejszych kampanii zbierania funduszy, bo te fundusze absolutnie będą istotne.
No właśnie, czy donatorzy mają zaufanie do Joe Bidena, bo to jest pytanie, to są ogromne pieniądze, prawda, w te kampanie wpompowywane. No i pytanie, bo z jednej strony to politycy, czyli Partia Demokratyczna, ale też donatorzy, ważni ludzie.
No to jest taki ciekawa rzecz, że właśnie po tej debacie, widząc jak słabo Joe Bidenowi poszło i mając w perspektywie kolejne 4 lata prezydentury Donalda Trumpa, jego groźby, że zostanie dyktatorem, co prawda przez jeden dzień. Projekt 2025 przygotowany przez Think Tank Heritage, który mówi wprost o takim przejęciu konserwatywnym władzy na wszystkich szczeblach możliwych, takie upolitycznienie tak, każdej gałęzi władzy. I do tego jeszcze decyzja Sądu Najwyższego, który udziela absolutnego immunitetu w wielu kwestiach prezydentowi Trumpowi, zrównując go wręcz z królem, co nie jeden tutaj komentator wskazuje, z królem Jerzym III w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, że to spowodowało wszystko, takie zwarcie szeregów i w krótkim czasie, tam około 30 milionów dolarów, może to jest niewiele, ale dosłownie w ciągu 1-2 dni pojawili się nowi donatorzy. Więc ja myślę, że tutaj jest kwestia tego, że poruszeni tą porażką tej debaty, realność wybrania Trumpa na kolejne 4 lata stała się tak mocno zauważalna, choć właśnie w takiej opinii w New York Timesie czytałam, Amerykanie nie przestraszyli się jeszcze wystarczająco, ale myślę, że przerażą się, bardziej będą przerażeni w momencie, kiedy będziemy widzieli odkładane na przykład w czasie te rozprawy Donalda Trumpa. Jeśli będziemy widzieć tą rozbieżność w sondażach, o których pan redaktor tutaj wspomniał, między jednym kandydatem a drugim, że finalnie, kiedy się spotkają 5, o ile pamiętam, tak, 5 listopada, kiedy pójdą Amerykanie do urn, to ci niezdecydowani oddadzą swój głos na Joe Bidena.
To zobaczymy, pani doktor, czy ta prognoza się sprawdzi. Pani Renata Nowaczewska, amerykanistka, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo.